Gość Radia Z. Najważniejsza rozmowa poranka. Zaprasza Konrad Piasecki.
Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czwartek, 18 maja, 8:02:15, PO jest za czy przeciw przyjmowaniu uchodźców, panie pośle?
Platforma nie zmienia zdania. Wynegocjowaliśmy bardzo dobre, bezpieczne warunki dla Polski. Rząd pani premiery Wykopacz i trzeba to zrealizować.
Nie, zdanie to wy zmieniacie, tylko nie wiem, jak jest w tej chwili. W tej chwili chcecie przyjmować uchodźców.
Zdania nie zmieniamy. Rozróżniamy kwestie nielegalnych imigrantów od uchodźców. Uważamy, że te zobowiązania, które rząd zaciągnął, trzeba zrealizować. Musimy rozmawiać z partnerami w Unii Europejskiej, a metody rządu PiS w tej chwili prowadzą nas w prostej drodze do tego, by nikt z nami nie rozmawiał.
A skąd pan to wie, że teraz chcecie przyjmować uchodźców?
Miałem to szczęście, że byłem w rządzie, który wynegocjował bardzo dobre warunki.
Tak, ale to było dwa lata temu.
I podtrzymujemy tę deklarację.
Ale pan jest pewny tego, co
zabezpieczyliśmy Polaków przed tym, by nielegalni imigranci, myleni celowo przez pana Błaszczaka z uchodźcami, nie znaleźli miejsca w Polsce. Zabezpieczyliśmy Polaków przed tym, a ta kampania w tej chwili jest wyłącznie dla potrzeb partyjnych
PiS. O tym, jak zabezpieczyliście, to za chwilę, tylko chciałem zapytać, skąd pan to wie, że takie jest stanowisko pańskiej partii?
Takie stanowisko było prezentowane w 2015.
Tak, w 2015, tak, ale w 2017 mam wrażenie, że to stanowisko jest zupełnie inne. W każdym razie ja nie wiem, jakie jest stanowisko.
No, niestety nawet najlepszym zdarzają się pomyłki, błędy komunikacyjne. Zostało to wyjaśnione. Konferencja prasowa, chociażby wczoraj.
Niepokoję się o tyle, że nawet najstarszy wiceprzewodniczący Platformy mógłby się pogubić w tych zwrotach, jakich dokonywaliście, a pan, traf albo pech chce, jest najmłodszym.
No, myślę, że to dobrze, że Platforma Obywatelska ma w różnym wieku wiceprzewodniczących.
Bardzo dobrze, bardzo
natomiast,
dobrze. Tylko nie wiem, czy najmłodszy przewodniczący wie, co jego partia mówi. Albo jak patrzył na to, co mówi w zeszłym tygodniu, czy nie łapał się za głowę.
No, tak bywa, że trzeba później błędy, które się popełni, czasem nawet zupełnie nieświadomie naprawiać.
Ale co to się działo w zeszłym tygodniu? Jakieś przesilenie wiosenne? Upały zaszkodziły?
Upałów jeszcze nie było. Myślę, że to kwestia tego, że czasami zdarzają się słabsze dni, ale następne dni.
Ale przewodniczący
jasno...
partii nie powinien mieć słabszych dni. A w każdym razie nawet jak ma słabszy dzień, to powinien zaszyć się gdzieś w zaciszu gabinetu albo sypialni, jeśli jest chory, i nie mówić niczego publicznie.
Grzegorz Schetyna jest bardzo doświadczonym politykiem. Później
ale to doświadczenie zawiodło go, przyznam.
Czytelny wyjaśnił te wszystkie rzeczy, o które pytali i dziennikarze, i pytali inni politycy. Natomiast jeden błąd nie przekreśla absolutnie jasnego stanowiska.
Panie przewodniczący, żeby to był jeden błąd, to ja bym nawet to zrozumiał. Że jeden błąd, tak, człowiek może popełnić. Ale to, co wyrabiała pańska partia w zeszłym tygodniu, to nie był jeden błąd. Wie pan o tym doskonale.
Dlatego raz jeszcze powtarzam, że późniejszy czas pokazał, że umiemy te błędy naprawić.
Nie, ale właśnie nie, bo tak, zaczęło się od wypowiedzi Schetyny. Nie jesteśmy za przyjmowaniem uchodźców. To powiedział na ulicy Wiejskiej. To jest, rozumiem, ten błąd pierwszy, który popełnił. Ale tego samego dnia przewodniczący klubu mówi, uchodźcom należy pomagać, ale poza granicami Polski, w obozach. Dwa dni później ten sam szef klubu mówi, dzisiaj nikt nie oczekuje od Polski przyjęcia uchodźców. Wczoraj Schetyna mówi, że zapowiedzi rządu są kompletnie nieodpowiedzialne. Kto tu jest nieodpowiedzialny?
Raz jeszcze podkreślam, że zarówno Grzegorz Schetyna, jak i ja mieliśmy szczęście być w rządzie pani premier Wykopacz, który to rząd zabezpieczył Polaków przed nielegalnymi imigrantami, który zabezpieczył Polaków przed tym, żeby bezpieczeństwo nie było narażone na szwank.
Jak rząd te Wykopacz zabezpieczył Polskę przed nielegalnymi imigrantami?
Przede wszystkim nie zgodziliśmy się na ten automatyzm kwotowy. Zabezpieczyliśmy...
A to pan mówi o uchodźcach czy o nielegalnych imigrantach?
Zabezpieczyliśmy właśnie Polaków przed tym, żeby nie narzucano nam osób, które nie zostaną zweryfikowane.
No tak, tu się nie zgodziliście, ale 12 tysięcy osób rząd się zgodził przyjąć.
7 tysięcy, ale osób zweryfikowanych.
Ale 7 tysięcy plus 5, czyli razem 12, to już zgodzimy się.
To było zabezpieczenie przed tym, żeby nie byli to nielegalni imigranci.
I dzisiaj uważacie, że te 12 tysięcy osób należy przyjąć?
Raz jeszcze podkreślmy, że trzeba jasno, czytelnie wypełniać zobowiązania, natomiast myśmy zabezpieczyli Polaków przed tym, żeby nie byli to nielegalni imigranci. I to jest ta różnica pomiędzy tym, co mówi pan Błaszczak, a co my mówimy.
Nie, ale to mówienie, że zabezpieczyliście, żeby to nie byli nielegalni imigranci, to ja nie wiem, skąd pan to bierze. Bo co, gdyby nielegalni imigranci zaczęli przychodzić, przyjeżdżać, przybywać do Polski, to jakbyście się przed nimi zabezpieczyli, jeśli by przekroczyli granicę strefy Schengen?
W 2015 roku dyskusja, która wówczas była prowadzona, zmierzała w tym kierunku, że Unia miała mieć mechanizm takiego automatyzmu relokacyjnego, mechanizm kwot, które mogły być narzucone.
No tak, to o tym, ale rzeczywiście przed... automatycznym kwotom się sprzeciwiliście.
Tak,
ale może pan powiedzieć, na jakiej podstawie wy mówiliście, że od Polski nikt nie oczekuje przyjmowania imigrantów? Czy uchodźców?
Dlatego, że w Unii Europejskiej
ale teraz
nie było takiej dyskusji.
Tak, ale teraz mówicie. Neumann mówi, dzisiaj nikt nie oczekuje od Polski przyjęcia uchodźców.
Dlatego, że
a oczekuje czy nie oczekuje?
Mówiliśmy wówczas o określonej sytuacji, która ma w Unii. Znaczy, wypowiedź jest na daną chwilę i w momencie, w którym przewodniczący Neumann odpowiadał na to pytanie, nikt w Unii Europejskiej takiej publicznej dyskusji nie prowadził.
No nie, ale to nie chodzi o publiczną dyskusję, tylko mechanizm działa. On działa rzeczywiście kulawo. Rzeczywiście tych uchodźców z obozów w Grecji czy Włoszech przenosi się do innych krajów bardzo powoli, ale ten mechanizm działa jednak. Tylko w Polsce i na Węgrzech on nie działa. Dlaczego mówicie, że nikt nie oczekuje od Polski przyjmowania uchodźców?
Wówczas
w zeszłym tygodniu nie oczekiwał i nagle Komisja Europejska zaczęła oczekiwać? Nie, co pan powtarza?
To ja już odpowiadam, panie redaktorze. Nie było takiej dyskusji w Unii Europejskiej. To PiS tak naprawdę wywołuje tę dyskusję dla celów wewnętrznych.
Nie, no próbuje, to łapie się za grubę. Nie, no zaraz.
W tej chwili...
Jak PiS wywołuje dyskusję? No Komisja Europejska mówi, że Polska i Węgry powinny zacząć wypełniać zobowiązania.
Komisja Europejska w tym tygodniu wyraźnie wskazuje na kraje, które nie realizują określonych postanowień z 2015 roku.
A wy mówicie, że nikt nie oczekuje realizacji tych postanowień. To oczekuje czy nie oczekuje?
Raz jeszcze chcę
powiedzieć. Nie, niech pan znaczy, ale no oczekuje czy nie oczekuje? Niech pan oczekuje.
Panie redaktorze, jak widać, te komunikaty, które płyną z Europy, też bywają sprzeczne. Dlatego ja chcę raz jeszcze podkreślić, jeżeli mówimy o uchodźcach, to mówmy o tym, co polski rząd zaproponował, co zostało postanowione i co trzeba wypełnić.
Dzisiaj rząd poprzedni za pomocą pańskiej osoby mówi rządowi następnemu, przyjmijmy 12 tysięcy uchodźców.
Wypełnimy zobowiązania zgodnie z tym mechanizmem, który zabezpiecza Polaków przed nielegalnymi imigrantami. I raz jeszcze podkreślmy, gdyby nie działania osobiste pani premier Wykopacz, to być może okazałoby się, że zostalibyśmy w sytuacji narzucenia pewnych decyzji. Natomiast jeżeli ktoś próbuje wykorzystać tę sytuację...
Przyjmować, rozumiem.
Według tej,
tak, albo
według tej
jak
zasady. Tak, kobiety, dzieci nie stanowią zagrożenia dla...
A mężczyzn przyjmować?
Jeżeli są to osoby, które tylko i wyłącznie dla celów albo zarobkowych, albo są to nielegalni imigranci, no to byśmy powiedzieli jasno, czytelnie.
To są uchodźcy,
nie.
Mężczyźni?
To tak naprawdę, panie redaktorze, przecież nie ma takiego problemu, jeżeli zostanie to w sposób czytelny, jasny, rozlokowany i będziemy mieli do czynienia z uchodźcami.
Ależ pan błądzi.
Prosta odpowiedź. Nie. Przyjmujemy zgodnie z polityką rządu i z deklaracjami, które zostały złożone i z postanowieniami, przyjmujemy uchodźców w kwocie, która została wówczas ustalona. Osoby zweryfikowane w tym znaczeniu, że znane co do tożsamości, to było najważniejsze, że to zabezpieczało Polaków przed nielegalnymi imigrantami.
Pan jest nauczycielem akademickim.
Tak.
Jaką by pan sobie ocenę postawił za tę wypowiedź?
Mam to szczęście,
za logikę tej wypowiedzi, za jej konsekwencje.
Że mnie oceniają również studenci w anonimowych ankietach, więc sam siebie nie oceniam.
A jak by pan ocenił własną partię za to, co robiła i mówiła w zeszłym tygodniu?
O, komunikacyjnie musimy poprawić pewne elementy, dlatego,
czyli jedynka.
Nie no.
Albo dwuja językiem, znaczy w sferze akademickiej chyba jedynek nie ma cały czas.
A raz jeszcze podkreślam, że na błędach trzeba się uczyć i komunikacyjnie ostatni tydzień nie był najlepszym w historii mojego ugrupowania, ale z błędu wyciągamy wnioski.
Był najgorszym
Nie mnie to oceniać. Natomiast,
nie, właśnie panu to oceniać.
My oceniamy i poprawiamy swoją komunikację i jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał albo popełniliśmy błąd, to oczywiście za to będziemy i przepraszamy.
Czy Platforma pomoże PiS-owi we wprowadzaniu zasady dwukadencyjności samorządowców?
Nie ma na razie żadnych propozycji ze strony PiS.
Propozycje to są. Nie ma na razie projektu ustawy.
Nie ma żadnych konkretów. Tak naprawdę PiS rzuca się od ściany do ściany.
Żeby samorządowcy mogli zajmować swoje stanowiska przez dwie kadencje. Dobry pomysł czy niedobry?
Pomysł, z którym można dyskutować, ale pod warunkiem, że nie traktujemy samorządowców, tak jak robi to PiS, jako kolejnej grupy do ataku, tylko by wprowadzić tam swoich Pisiewiczów, Misiewiczów.
Prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, dwie kadencje, zaczynamy liczenie od 2018
całość
roku.
Będziemy oceniać te propozycje, jeżeli zostaną położone na stole.
Ale jeśli byłaby ta propozycja taka, jesteście za czy przeciw?
Będziemy rozmawiać o wzmocnieniu władzy samorządowej. Jeżeli z tym mechanizmem na przykład poszłyby elementy związane z wydłużeniem kadencji, z kwestiami na przykład decentralizacji, a nie centralizacji, to możemy o tym rozmawiać. Na razie nie wierzymy w żadną deklarację Jarosława Kaczyńskiego, bo przypomnę, gdyby tak było, Jarosław Gowin byłby ministrem obrony narodowej.
Bo ja pytam o to, dlatego że mam wrażenie, że akurat w tej sferze jakaś konsekwencja i porozumienie polityczne jest niezwykle potrzebne, żeby jeśli się wprowadzi tę zasadę, to żeby nie było tak, że jedni wprowadzają zasadę, inni ją znoszą, potem przychodzą kolejni do władzy i ją przeprowadzają. Wobec czego wy, którzy zawsze byliście za dwukadencyjnością, no nie wiem czy zawsze, ale w 2016 mówiliście, że jesteście za, rozumiem, jesteście gotowi to poprzeć.
Jesteśmy gotowi rozmawiać, gdy zobaczymy całość propozycji, bo PiS ma to do siebie, że potrafi przedstawić ustawę, gdzie jeden przepis byłby do zaakceptowania, ale 99 innych wywraca tę ideę.
A jesteście w stanie rozmawiać z PiS-em o podwyższeniu progu wyborczego?
Nie ma takich rozmów prowadzonych. Polska
ale pomysł by się wam spodobał?
Polska
plotki krążą po polskim Sejmie i po polskim życiu politycznym, że między Platformą a PiS-em rodzi się takie nieformalne porozumienie.
Absolutnie dementuję. Nie ma żadnych rozmów. PiS ordynacją wyborczą będzie próbował zrobić wszystko, by utrzymać się u władzy. My absolutnie nie zgodzimy się na żadne szachrajstwa, na żadne mieszanie w ordynacji wyborczej.
Pytanie, czy podwyższenie progu wyborczego jest szachrajstwem, czy nie?
To jeżeli byłby to zbyt wysoki próg, to zawsze narusza zasadę proporcjonalności.
A jaki jest dobry próg?
W tej chwili jest 5%. Jasny 5,8% dla ugrupowań. Według mnie to jest coś, co zapobiega rozdrobnieniu parlamentu, ale nie narusza zasady proporcjonalności. Pamiętajmy, że konstytucja mówi wyraźnie, że wybory do Sejmu mają charakter proporcjonalny, a nie większościowy. A PiS może próbować ordynacją zmienić zasady gry w sposób niekonstytucyjny.
Borys Budka, ciąg dalszy na Radio ZPL. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A pan, panie przewodniczący, uważa, że sędziemu Murawskiemu należy odpuścić i zapomnieć?
Absolutnie nie.
Przeprosił.
To
nie wystarcza?
Absolutnie nie. To znaczy...
Powiedział, zostałem opatrznie zrozumiany. Znaczy właściwie napisał, bo to wydał oświadczenie.
Czy pan Murawski skompromitował się już nie tylko jako osoba, która zasiada w Trybunale, ale również jako nauczyciel akademicki. Ja ubolewam, że takie słowa padają, ale ja się cieszę, że pokazał swoje prawdziwe oblicze, bo teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości, że do Trybunału Konstytucyjnego PiS oddelegował funkcjonariuszy politycznych, a nie niezawisłych sędziów.
Mówi słowo corruption, to użyłem go w znaczeniu nie łapownictwo, tylko raczej zepsucie, demoralizacja. No rzeczywiście, angielski dopuszcza słowo corruption jako demoralizację, wobec czego no może jednak nazbyt pochopnie wszyscy go oceniali.
No, ale były też inne wypowiedzi. Teraz wycofuję się z tego,
że reprezentuje poglądy rządu. No mówię, no nie wstydzę się tego. No, rzeczywiście mam takie poglądy w większości, jakie ma polski rząd. No.
Podkreślał, że w Polsce, że w ogóle nie ma zasady niezawisłości, że sędzia zawsze orzeka tak jak ugrupowanie, którego... Znaczy, dla mnie skompromitował się i dla mnie nie ma żadnego wytłumaczenia. To jest osoba, co do której dochodzi do pewnego paradoksu, no bo niektórzy mówią, żeby uruchomić wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Ale skoro to nie jest sędzia Trybunału, tylko dubler, no to trudno, żeby uruchamiać takie postępowanie. Doszliśmy do sytuacji patowej. Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem byłoby, gdyby jednak pan prezydent Duda swoim autorytetem w obozie władzy doprowadził do tego, by trzech dublerów jednak wyszło z Trybunału, a on odebrał przyrzeczenie od trzech legalnie wybranych sędziów.
A gdybyśmy sobie wyobrazili, że jest rok nie 2017, tylko rok 2019, dochodzi do wyborów parlamentarnych, zmieniają się rządzący, pan zostaje ministrem sprawiedliwości albo ważną postacią rządu czy obozu rządzącego. Co zrobicie? Co byście zrobili w takiej sytuacji z tymi, jak pan mówi, dublerami? No bo to są sędziowie, którzy przez 7 lat właściwie teraz mogą, zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym. I co z tym zrobić?
No, tutaj będą albo kwestie odpowiedniej uchwały Sejmu, albo trzeba będzie wygrać wybory prezydenckie, żeby w jasny, czytelny sposób poprzez prezydenta Rzeczpospolitej doprowadzić do zaprzysiężenia 3 legalnie wybranych sędziów i automatycznie pożegnać te osoby, które w Trybunale zasiadają w sposób nielegalny.
Czy chcielibyście odwrócić całą tę procedurę i tych 3 sędziów, czyli sędziego Murawskiego, Ciocha i Muszyńskiego, z Trybunału usunąć?
Oczywiście, bo nie są to sędziowie.
No, można by sobie wyobrazić też, że będziecie ich wybierać z kolei, czy jakoś tam przyklepiecie.
Nie ma takiej możliwości, bo Trybunał Konstytucyjny przesądził 3 grudnia i 9 grudnia. 3 grudnia 2015 roku stwierdził, że wybór 3 sędziów był zgodny z konstytucją, a więc dalsze czynności parlamentu są nieważne i nawet prezydent nie może ich konwalidować.
A co z wyrokami, które oni będą wydawać? No bo oni zasiadają dzisiaj w Trybunale i oni, nie wiem, czy już są jakieś wyroki z ich udziałem, ale podejrzewam, że już są, a na pewno będą przez najbliższe 2 czy 3 lata.
No, według mnie będą to orzeczenia nieistniejące. W nauce prawa jest takie sformułowanie i tak naprawdę te sprawy będą musiały być jeszcze raz rozpatrzone.
Straszny bałagan.
Jest, ale to od samego początku o to chodziło w tym scenariuszu dotyczącym Trybunału. PiS-owi jest potrzebny pseudotrybunał właśnie po to, by nikt nie kontrolował tego, co PiS robi w sferze ustawowej. No bo tak naprawdę, jeżeli dojdzie do uchwalenia ustawy, na przykład o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy o ustroju sądów powszechnych, gdzie tak naprawdę nie będzie już trójpodziału władzy, to kto to skontroluje? Nawet jeżeli będzie orzeczenie Trybunału z udziałem sędziów dublerów, to dla zdecydowanej większości prawników będzie to orzeczenie nieistniejące, więc tak naprawdę nie mamy w Polsce kontroli konstytucyjnej.
W sprawie uchodźców, no to już porozmawialiśmy sobie, ale słuchacze też pytają, czy Platforma napisze w końcu program dla Polaków. Partia, która miała 2 premierów, prezydenta, marszałków i tak dalej, nie ma dzisiaj programu. Dziwi się pan Damian.
Deklaracja programowa została przyjęta 1 października ubiegłego roku.
No tak, ale deklaracja programowa.
Program piszemy wspólnie z Polakami. Do kampanii wyborczej staniemy pomni naszych błędów i potknięć z lat ubiegłych. Wczoraj na przykład spotkania w województwie warmińsko-mazurskim o kilkudziesięciu parlamentarzystów. Dziś jesteśmy w kujawsko-pomorskim. Wszędzie tam spotykamy się z Polakami, w każdym powiecie, rozmawiamy na temat programu, zapraszamy do rozmowy, wsłuchujemy się w głos Polaków, bo wiemy doskonale, że program nie może być napisany przy warszawskich biurkach czy stolikach, tylko program musi wynikać z potrzeb Polaków i uczymy się na błędach.
Świetna formułka z tym wsłuchiwaniem się w głos wyborców.
Czy to jest oczywista rzecz i czerpiemy z własnych spotknięć?
To pan, panie przewodniczący, jako ten, który czerpie z wyborców, dzisiaj, jeśli chodzi o 500+, zestawiwszy to, czego oczekują wyborcy, z tym, co mówi pańska partia, a też w tej sprawie mówi dużo i niezbyt konsekwentnie, to pan jest zwolennikiem jakiego finału, czy jakiego zapisania w programie tego, co zrobicie z 500+.
Czy program 500+ jest już stałym elementem polskiej rzeczywistości? Nie, w kampanii wyborczej będzie próbowało się wmówić, że my ten program zabierzemy, co jest oczywistą nieprawdą.
A co wy z nim zrobicie? Bo wie pan, że jesteście niekonsekwentni i niezbyt spójni w tym, co mówicie na temat tego, co z tym 500+ się wydarzy. Grzegorz Schetyna raz mówi, rozszerzymy, damy na pierwsze dziecko, ale nie będziemy wydawać więcej. No nie da się rozszerzyć i dać na pierwsze dziecko i wydawać tyle samo.
Program 500+ podczas swojego uchwalania był objęty poprawkami Platformy Obywatelskiej, gdzie przewidywaliśmy ten program na pierwsze dziecko.
Tylko, że to jest 10 miliardów więcej.
W mojej ocenie trzeba tak zabezpieczyć budżet, by te pieniądze były tam kosztem na przykład innych wydatków.
Czyli nie 20 parę wydawać, tylko 30 parę na 500+ by pan chciał. Miliardów, 30 parę miliardów.
Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji dostaniemy budżet. Natomiast mówimy jasno.
No ale widać, w jakiej kondycji jest budżet, w jakiej będzie. No trzeba zaciągać deficyt, czyli trzeba zaciągać zobowiązania pożyczkowe, żeby płacić 500+. I to się nie zmieni przez najbliższe lata. Więc teraz pytanie, czy lepiej utrzymywać deficyt budżetowy wysoki, 3% i płacić 500+, albo podwyższać 500+, czy lepiej jednak zaciskać pasa? Pańska odpowiedź?
Program 500+ zostanie na pewno utrzymany i mam nadzieję, że zostanie rozszerzony o 3 miliony polskich dzieci, które zostały z niego wykluczone już na samym wstępie.
A za co?
Za pieniądze w budżecie, które...
A skąd je wziąć?
W budżet ma to do siebie, że ma określone przychody i albo będą to środki zabezpieczone z większych przychodów budżetowych, albo będą to środki, które po prostu zostaną przeznaczone z tego, co jest. Ale to już jest kwestia konstruowania, na przykład poprzez cięcie innych wydatków. Ale to już jest kwestia tego, konkretna odpowiedź może paść wówczas, kiedy mamy do czynienia z konkretnym budżetem. My naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał budżet, ale mogę jedno powiedzieć w 2019 roku. Natomiast jedno powiem, nikt nie zlikwiduje programu 500+.
Jeszcze pytanie jest takie, czy pan uważa, że samym antypisem Platforma wygra wybory? PiS w 2015 postawiło na nowych liderów, prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, na program 500+ i wygrało. A Platforma?
Platforma rozmawia, tak jak wspomniałem, z Polakami. Wiemy doskonale, że nie wystarczy być antypisem, żeby wygrać wybory, ale wiemy doskonale, że Polacy muszą w programie wyborczym znaleźć to, czego oczekują. I dlatego my swój program wyborczy nie piszemy na 3 miesiące przed wyborami. My niestety pomni smutnych doświadczeń poprzedniego okresu czy kampanii wyborczej. Jesteśmy w Polsce od zeszłego roku, spotykamy się z Polakami w każdym miejscu i program będzie odpowiedzią na te potrzeby Polaków. Dalsza decentralizacja państwa, kwestia dokończenia reformy samorządowej, między innymi jasne, czytelne pokazanie czy zachęty do pozostawania na rynku pracy, czytelny system ubezpieczeń społecznych, kwestie podatkowe, o tym wszystkim rozmawiamy z Polakami. Jak dużo państwa w gospodarce, jak dużo państwa na przykład w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Tutaj są bardzo rozbieżne poglądy Polaków, a my wiemy, że bez wsłuchania się w ten głos nie ma szans napisać dobrego programu.
No tak, tak jak się będziecie wsłuchiwać w głos Polaków, to boję się, ale podejrzewam, że ten program z liberalizmem to niewiele będzie miał wspólnego, bo Polacy raczej oczekują socjalu od państwa niż liberalnych rozwiązań.
Polacy oczekują państwa, które jest państwem stabilnym, racjonalnym, rozsądnym, państwem europejskim, państwem centrowym. Polacy nie lubią skrajności. Zarówno nie chcą tego, żeby im ktoś narzucał, co mają czytać, oglądać, ale również tego, by państwo albo im wchodziło pod kołdrę, albo tą kołdrę wręcz odsuwało. Polacy są jednak konserwatywni w swoich poglądach, ale też Polacy oczekują takiej europejskości. Platforma Obywatelska przez 8 lat gwarantowała stabilny rozwój Polski. Popełniliśmy błędy, które spowodowały, że nie wszystkie potrzeby zostały przez nas zrozumiane.
To jeszcze chciałem zapytać w imieniu słuchaczy o referendum. Czy jesteście za referendum konstytucyjnym?
Na razie nie ma mowy o referendum konstytucyjnym, tylko o referendum w sprawie konstytucji, a to jest zasadnicza różnica.
Znaczy, no, nazywam je w skrótowo referendum konstytucyjnym, bo ono ma dotyczyć konstytucji. Nie jest oczywiście referendum akceptującym nową konstytucję, tylko pytającym o to, jak ją
zmienić. Na razie to jest czysta polityczna gra obozu PiS. Nawet data, którą proponuje pan prezydent, to jest tylko i wyłącznie preludium kampanii wyborczej w 2019. Oczekujemy od poważnego polityka, od głowy państwa, poważnych propozycji. Natomiast referenda w sprawie konstytucji powinny być poprzedzone bardzo dobrą, merytoryczną dyskusją i informacją.
No to prezydent właśnie ją proponuje. No, dzisiaj zaczynam mówić, mamy półtora roku, będzie półtora roku poważnej debaty. Pójdziemy na referendum.
Znaczy, jak na razie przez 18 miesięcy mamy do czynienia z permanentnym naruszaniem konstytucji przez najważniejsze osoby w państwie.
Dlatego trzeba ją zmienić.
I to jest właśnie największy problem. Jeżeli ktoś najpierw łamie konstytucję, a później chce jej zmiany, no to jest dokładnie tak jak mężczyzna, który przynosi na Dzień Kobiet przysłowiowego goździka, ale 364 dni w roku z żoną nie rozmawia. No to niestety jest takie podejście pana prezydenta do konstytucji. Wyłącznie akt polityczny i najpierw powinni Polacy otrzymać rzetelną informację na temat funkcjonowania państwa, a nie tylko propagandową sieczkę, z jaką mamy do czynienia od 18 miesięcy.
Borys Budka, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.